Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. W dzisiejszej audycji Głos z Krakowa porozmawiamy na temat historii, a także duchowości i teraźniejszości parafii pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Krakowie, Nowej Hucie. I moim gościem w dzisiejszej audycji jest proboszcz tejże parafii, ksiądz Adam Podbiera. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Księże proboszczu, każda parafia ma swoją specyfikę. Specyfikę mają parafie wiejskie, miejskie, te złożone z młodych ludzi i te złożone ze starszych osób. Parafia świętego Józefa obejmuje osiedla Kalinowe, Józefa Strusia, Wysokie, na Lotnisku i Kombatantów. Jak wspomniałem wcześniej, parafia jest położona w Krakowie Nowej Hucie. Czy ma to jakiś wpływ na specyfikę tej parafii?
Jak cała Nowa Huta, która tak naprawdę ciągle jest takim miastem przy Krakowie, choć włączona jako dzielnica Krakowa, miastem ludzi, którzy byli związani z hutą Sędzimira, z hutą, która w czasie Lenina, niechlubne jej imię. Natomiast rzeczywiście tych ludzi pracujących w hucie to rzesza tych, którzy tutaj mieszkają. Nasza parafia to parafia jednak ludzi starszych. To takie pierwsze pokolenie, które przywędrowało do huty za pracą w przeróżnej miejscowości, choć pewnie lwia część jest z tej rejonu kieleckiego, z dawnej kongresówki. Jest to specyfika ludzi tam kształtowanych. Nawet to, że dzisiaj będąc parafianami znikają nam w okresie od maja tak do października, jadąc do swoich dawnych domów, do swoich dawnych miejsc, do tych ziem, z których wywędrowali. Gdzieś tam mają jakieś swoje domki letniskowe i tam spędzają sporo czasu tego wiosenno-letniego. Huta miała mogiłę, jasną moginę i cystersów. Potem na całą tą hutę, która została zaludniona przez robotników właśnie zatrudnionych w hucie Lenina, zaczęto budować mnóstwo bloków. Ta huta się rozrosła. No i pewnie wszystkim w Polsce jest znana ta walka o kościół Nowej Hucie. Pierwszy kościół Arkapana, ksiądz Gorzelany, pierwszy proboszcz tej parafii, ogromnej, ponad 100-tysięcznej. Nawet był taki żart, że był jeden as i czterech króli, bo na terenie parafii wtedy mieszkało czterech proboszczów rejonowych, podzielono hutę na rejony. Ale dążono do tego, żeby tych kościołów pojawiło się więcej. I można powiedzieć, że ten nasz kościół świętego Józefa urodził się jakby przy Arce Pana, i był następnym kościołem, jednym z następnych kościołów Nowej Huty, zbudowanym tutaj dla pożytku ludzi, dla chwały Pana Boga, dlatego żeby ta religijność tych ludzi tutaj przywędrowali miała swoje miejsce, swoją specyfikę, bo jak powiedziałem, każdy nawet tutaj w hucie parafia ma swoją specyfikę.
Tu warto podkreślić, że proboszczem został ksiądz w parafii pod wezwaniem świętego Józefa w 2011 roku, ale już wcześniej posługiwał ksiądz na terenie Nowej Huty. Można powiedzieć, że Nowa Huta jest takim faktycznie troszeczkę oddzielnym miastem, bo nawet wielu mieszkańców, zwłaszcza starszych mieszkańców Nowej Huty, mówi, że jedzie po jakieś sprawy do Krakowa, mimo że przecież w Krakowie formalnie są.
No tak to właśnie wygląda, że gdzieś ten podział zaistniał mentalnie w ludziach i czasem tak zresztą mówiono, Nowa Huta, Kraków. Myślę, że kiedyś komunistom zależało na tym, żeby tą Nową Hutę odciążyć, jak mówiono wtedy, klerykalny Kraków, choć dzisiaj się uważa, że ta Nowa Huta uświęca Kraków.
Paradoksalnie to właśnie chyba liczba osób, które chodzą do kościoła, jest zdecydowanie wyższa w Nowej Hucie niż w parafiach tego właściwego Krakowa.
Szczególnie centrum Krakowa. Ten centrum Krakowa zostało wyludniałe, więc nie ma tam już tych ludzi tak wiele. Wiadomo, że zrobiło się komercyjne miejsce centrum Krakowa. Natomiast tutaj tętni życie religijne. Ja powiedziałem o naszej specyfice parafii, że to są ludzie starsi. To jest jednak parafia Wprawdzie są te przebłyski młodych ludzi, bo następuje jakaś wymiana pokoleń, ale nawet te mieszkania zbudowane, kiedy one są małe, one są nienadzwyczajne, ludzie więc jakby nie szukają tych mieszkań po dawnych mieszkańcach Nowej Huty. A mamy taką parafię, że 60-latków chyba mamy najwięcej, 70-80-latków, nawet 90-latków, więc rzeczywiście tych chorych dużo się odwiedza. Oni są lwią częścią, że tak powiem, istotną częścią naszej wspólnoty parafialnej.
Ale młodych jest jednak na tyle sporo, że powstała grupa Pueri Cantores Sancti Josef, ministranci i nie tylko ministranci, młodzi chłopcy, którzy śpiewają na chwałę Panu Bogu i ku pożytkowi parafian.
Nie tylko oni, zresztą to duże dzieło, takie żywe dzieło. Wchodzimy w całą kongregację Pueri Cantores z całego świata. To dzisiaj największa organizacja zrzeszająca młodych ludzi przy kościele. Specyfika ich polega na tym, że oni nie tylko śpiewają na chwałę Pana Boga i, tak powiem, pożytku i radości ludzi, ale oni kształtują swoje charaktery. Oni tam rosną w tej wspólnocie Pueri Cantores, uczą się języków, uczą się muzyki, ocierają się o najwyższą kulturę, poezję, gregoriankę, śpiew. To wszystko kształtuje charaktery tych młodych ludzi. Więc ja zawsze powtarzam naszym parafianom, że to, co inwestujemy w tych młodych, to jest inwestycja w coś żywego. Nie pomniki, tylko spiżowe tablice memoratywne, które skądinąd trzeba stawiać dla przyszłych pokoleń. Ale żywy pomnik jest o wiele ważniejszy, na pewno istotniejszy, no bo dajemy im odwagę życia, dajemy im szansę na piękne życie i piękne chrześcijaństwo. Przecież oni się w tym kościele, właśnie w tym chrześcijaństwie wychowują.
Znany jest ksiądz również jako duszpasterz środowisk młodzieżowych, jako młodych ludzi. Opieką duszpasterską ksiądz w swojej posłudze kapłańskiej otaczał. Trafił ksiądz proboszcz do parafii, którą określił ksiądz mianem, że tu jednak jest wiele osób starszych. Czy to jest sprzeczne, czy można jednak zauważyć pewną, no powiedzielibyśmy współczesnym językiem, kompatybilność?
Papież Franciszek mówił o tak zwanej sztafecie pokoleń. Myślę, że te nasze babci, rodzice, dziadkowie i pradziadkowie nawet, oni są zatroskani o młodych. To zresztą bez jakiejkolwiek zdrady tajemnicy spowiedzi jest często tematem ludzi starszych w konfesjonale. Kiedy oni są rozmodleni, zamodleni, że tak powiem, o wnuki, o prawnuki, także o swoje dzieci. U nas jest przy kościele kaplica całodziennej adoracji. Cały dzień ci ludzie się modlą. To jest wielka rzecz, bo można powiedzieć, ta huta jest omodlona. Tylko u nas pewnie, w innych kościołach także, ale to, że jest całodzienna adoracja i na naszym kościele jest takie słowo do katechetów zresztą powiedziane 1600 lat temu przez świętego Augustyna, wielkiego świętego Augustyna. Jeżeli nie możesz ludziom mówić o Bogu, to mów Bogu o tych ludziach. Myślę, że ci nasi dziadkowie, babcie bardzo dużo mówią Bogu o młodych ludziach. One się cieszą tą młodzieżą, która jest, ale martwią się o tych, których nie ma. I ta modlitwa na pewno idzie do Pana Boga, a my wiemy, że bez Boga ani do proga. W psalmie Dawid mówi, jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzi się człowiek. I my robimy, co możemy. W myślu świętego Jana Bosko, jeszcze wychowawca młodzieży, rób co możesz, a resztę zostaw Panu Bogu. I to się wzajemnie jakoś uzupełnia. Ja nie mogę powiedzieć, że tych młodych u nas ludzi nie ma. Sam fakt, że ruch oazowy ma około 80 osób i to taki naprawdę zaangażowany. Jest służba liturgiczna, jest domowy kościół i to coraz więcej tych par nie jest ludzi starszych, tylko raczej młodych z małymi dziećmi. Nawet tych dzieci nie jest mało, bo mają po trójkę, czwórkę dzieci i 12 kręgów do mojego kościoła, to też o tym świadczy, że coraz więcej tych ludzi zgłaszających się. Ja ciągle wierzę teraz w kościół taki bardzo żywy tymi małymi wspólnotami. Zresztą specyfika mojego proboszczowania polega na tym, że ja przyszedłem ze świata kateches. Byłem jednym z dwóch w diecezji krakowskiej przez ostatnie 20 kilka lat katechetą etatowym, czyli takim quasi-katechetą przedwojennym, jak byli dawni prefekci szkolni, którzy mieli odpowiedzialność za szkołę. Ja w dwóch szkołach, takiej szkole społecznej, podstawowej, potem gimnazjum i szkole średniej w zespole szkół poligraficznych uczyłem od całego początku, czyli od 1989 roku, kiedy weszliśmy do szkół. To było w tej szkole społecznej, założonej zresztą jeszcze za czasów, kiedy takiej możliwości nie było, ale wykorzystano wtedy konstytucję, że rodzice mają prawo do założenia takiej szkoły. A potem w 1991, kiedy weszliśmy już oficjalnie do szkół i przez 20 kilka lat cały czas uczyłem i zajmowałem się tylko szkołą. Więc na pewno zdarzenie z życiem parafialnym było dla mnie trudniejsze, bo szkoła ma zamknięty krąg ludzi. Jesteś rozpoznawalny, ty ich rozpoznajesz. No masz tych 400, 500 uczniów, ale szybko się ich uczysz, bo ich codziennie oglądasz. Natomiast parafialny ogląda się w większości w niedzielę. No a przy 18 tysiącach, która liczy nasza parafia, pewnie no chodząc do kościoła tyle tysięcy nie jest, to jest 1/4 przeważnie, to jest taka norma nowochódzka. No ale to jest i tak trudne do rozpoznawalności, jesteś za ołtarzem, jesteś konwencjonale. Tej personalności możesz tylko doświadczać tam, gdzie są małe wspólnoty.
18 tysięcy wiernych liczy parafia pod wezwaniem świętego Józefa w Krakowie Nowej Hucie, z czego 1/4 uczęszcza w niedzielę do kościoła. Czy nie boi się ksiądz tego, że kiedyś te ławki w dużym kościele, bardzo dużym kościele pod wezwaniem świętego Józefa będą puste?
No obawa taka być musi w człowieku, bo widzimy, co się stało na zachodzie. Natomiast nie rób nic, nie będzie nic. Kiedyś takie pytanie, jak to pan Kajetan zadał, podobny Frosar zadał Janowi Pawłowi II. W tej słynnej książce Nie lękajcie się, gdzie pytał Frosar, czy Ojciec Święty się nie martwi, że chrześcijaństwo jakby traci na swojej liczebności, że sekty pogańskie, różne religie zyskują, a my jakby jesteśmy w odwrocie. I Ojciec Święty odpowiedział tylko jednym zdaniem z Ewangelii. Pan Jezus mówił, że czy znajdzie Syn Boży wiarę, gdy przyjdzie na ziemię. I ten cytat Jezusa Chrystusa wypowiedziany na kartach Ewangelii, zapisany na kartach Ewangelii, wydaje się, jest jakby papieską bezradnością, bezsilnością. A przecież znamy życie Jana Pawła II, że do końca był czynny, do końca pielgrzymował, do końca chciał mówić, do końca katechizował, bo tak trzeba odbierać jego głos, który przekazywał nam na różnych sposoby, czy encykliki, czy adhortacje, czy środowe audiencje, czy wreszcie pielgrzymki z jego kazaniami. Chciał to robić i to robił do końca. Czyli stwierdzając fakt, który został wypowiedziany przez samego mistrza naszego Jezusa Chrystusa, czy znajdzie Syn Boży wiarę, gdy przyjdzie na ziemię. On ze swojej strony, jego następca na ziemi, głowa Kościoła cały czas był w działaniu, w modlitwie. Ja go widziałem w tych ostatnich latach, miałem okazję być u Ojca Świętego, jak bardzo był głęboko rozmodlony, jak już wtedy, kiedy to jego działanie fizyczne stawiało opór jego ciało, niemożność przezwyciężenia samego siebie. Zresztą znamy tą ostatnią scenę, kiedy wyciągnął rękę do ludzi tej środowej audiencji, chciał jeszcze coś powiedzieć i jego choroba Parkinsona mu na to już nie pozwoliła, to jednak do końca się modlił. Więc trzeba robić to, co możemy. Wrócę do świętego Jana Bosko. Rób, co możesz, resztę zostaw Panu Bogu. Ja myślę, że płynie i modlitwa, płynie i działanie. Natomiast zamartwianie się, że będą puste ławki, no to byśmy nie robili nic. Nie zbudowalibyśmy organów, nie budowalibyśmy ołtarza w tym kościele nowego, bo jest taki tymczasowy. Nie chcielibyśmy stworzyć kaplicy chrztu, no bo kogo będziemy chrzcić kiedyś. Nie stworzylibyśmy kaplicy relikwii świętych, no bo kto będzie za nimi, tym ludźmi orędował, jeżeli nie przyjdą. Myślę, że trzeba robić swoje po prostu.
I przeszedł ksiądz proboszcz płynnie do zagadnienia, które chciałem teraz poruszyć, a więc tego, co w ostatnich miesiącach, może nawet latach było szczególną troską księdza proboszcza, a więc to, aby w parafii, w kościele znalazły się organy, żeby ten instrument, który jest tak przecież bliski tradycji kościoła łacińskiego, wybrzmiał również w kościele pod wezwaniem świętego Józefa. 25 listopada tamtego roku ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski podczas uroczystej mszy świętej poświęcił te organy.
Tak się to stało. Myślę, że ku radości wspólnoty parafialnej, która ogromnym wysiłkiem, także finansowym, modlitewnym, oczywiście na pewno, bo jak ciągle mówimy, bez tego działania błogosławieństwa Bożego nie byłoby tych dzieł ludzkich, które tworzymy. Tak więc przy ogromnym wysiłku, także materialnym, parafian powstają organy, które nie są wprawdzie nowe, ale są pięknym instrumentem, jak mówił Benedykt XVI, królewskim instrumentem. Pozwolę sobie zacytować słowa, które zostały napisane w zaproszeniu na poświęcenie organ. I mówił to właśnie te słowa wielki papież, dzisiaj emerytowany papież, wielki intelektualista, Benedykt XVI, zresztą kochający muzykę. Powiedział tak: od zawsze i słusznie organy nazywano królem instrumentów. Potrafią one bowiem oddać wszystkie tony stworzenia i wywołać w słuchaczu najwyższe uczucia. Ponadto, jak cała dobra muzyka, organy potrafią wznieść człowieka nad wszystko, co ludzkie, i wsłuchać się w to, co Boże. Piękne słowa, które nas prowadziły do poświęcenia organów, powiedziałem, nie nowych, sprowadzonych z Niemiec. To organy stworzone przez firmę Bernarda Schmidta. Mają 50 lat, mają 37 głosów, więc potężny organ, potężna muzyka, ale jak mówili ci, którzy tworzyli te organy, organomistrz pan Piotr Nowakowski wraz ze swoim kolegą, rzeczywiście otrzymaliśmy instrument właściwie nowy, bo wszystko to, co jest częścią psującą się, czyli czas je jakby
Zużywa,
że tak powiem, zostało zmienione. Natomiast organy i głosy, wszystkie zostały stworzone od nowa i zostały obudowane piękną, nową szafą organową, wykonywaną przez firmę meblarską państwa Rysiów spod Krakowa. I myślę, że jest się czym pochwalić i się czym cieszyć. Jeszcze mamy świetnego organistę, pana Macieja Banka, który jest wykształconym organistą, sam uczącym zresztą nowych organistów, i na tych organach już dokonujemy nie tylko śpiewu liturgicznego, ale także słuchamy muzyki, słuchamy koncertów, a przecież na organy zostało napisane mnóstwo wspaniałych dzieł muzycznych.
I znalazłem informację, że ksiądz proboszcz uznał te organy za wotum wdzięczności Bogu za stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Tak, żeśmy to mieli w sercu, no bo w takim roku żeśmy je poświęcili, dokładnie po 50 latach od zbudowania ich tam w parafii dla Niemiec. Ta parafia zakupiła nowe organy, jest taki trend do nowych głosów, ich decyzja. Natomiast myśmy się ogromnie ucieszyli, że chcieli nam odsprzedać te organy i mogliśmy je tutaj zamontować w parafii świętego Józefa. Jak powiedziałem, na chwałę Panu Bogu, ale na ogromny pożytek ludzi, którzy korzystają z tej muzyki. I myślę, że tak jak mówił Benedykt XVI, wznosi się ich serce ku Panu Bogu.
Wspomniał ksiądz proboszcz także o tym, że w zamiarach jest utworzenie kaplicy z relikwiarzami, relikwiami świętych i błogosławionych Kościoła. Przyznam szczerze, że chyba w takich nowoczesnych kościołach, w nowych kościołach nie zawsze takie miejsce się znajduje i chyba raczej już teraz, nie tak jak przed wiekami, parafie nie zawsze chcą się chwalić relikwiami, które posiadają. A tutaj widzę jednak, jest pewna nie tylko pochwała, nie tylko chwalenie się z tych relikwii, ale także udostępnienie ich do modlitwy, do czci dla wiernych.
Może trzeba byłoby jeszcze jedną rzecz powiedzieć o naszej parafii, że pojawiła się tutaj osoba, która nie mogła być, bo prawo kanoniczne już na to zabrania, jakby drugim patronem parafii, Joanna Beretta Mola. Piękny człowiek, piękna kobieta, współczesna, wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II, matka dzieciom, która urodziła dziecko, to ostatnie, choć, jak twierdzi lekarze, było zagrożeniem jej życia. Nie wybrała swojego życia poprzez morderstwo dziecka, które się w niej poczęło, tylko oddała to wszystko Panu Bogu. I tak się stało. Dziecko się urodziło, mama jej umarła, ale dzisiaj oręduje pewnie za jedynymi matkami, które pragną dziecka, noszą dziecko pod swoim łonem, za rodzinami. Udało nam się namówić księdza kardynała Dziwisza, aby dolny kościół, jakby dolną kaplicę, nazwać imieniem świętej Joanny Berety Moli. Na tym miejscu, gdzie we wnętrze kościoła głównego jest jej obraz, są jej relikwie, które, o ile ja się nie mylę, bo nie jestem tu proboszczem zbyt długo, były pierwszymi relikwiami sprowadzonymi w Polsce Joanny Berety Moli. Było to pierwsze miejsce w ogóle w Polsce, gdzie ona była czczona. I tak przyszedł pomysł, żeby w tym miejscu uczynić kaplicę chrztu. Nie mamy jeszcze ścielnicy takiej z prawdziwego zdarzenia, jest tymczasowa. I w tej kaplicy chrztu pragniemy, żeby nie była tylko Joanna Bereta Mola, ale jakby drogi ku świętości. Ma być napisane, bądźcie świętymi. Drogi do świętości są różne. Są różne powołania. I ma się to w tej kaplicy chrztu znaleźć. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, jako droga kapłaństwa. A że był związany z hutą, tu przyjeżdżał, tu na Miszczewicach odprawiał dla ludzi pracy, msze święte za ojczyznę, więc jest tu bliski tym ludziom, którzy tu pracowali. Ma być Joanna Bereta Mola oczywiście, bo ona tam już jest. Mają być święci rodzice i święta siostra zakonna, czyli rodzice małej Tereski od Dzieciątka Jezus. Ma być też singiel Edmund Bojanowski, ten specyficzny, błogosławiony, który przez to, że był ciężko chory na gruźlicę, nie skończył studiów, nie przyjęto go do kapłaństwa, choć pragnął tego. Miał umrzeć za 3 miesiące, żył jeszcze 20 kilka lat, a w tym czasie założył chyba dzisiaj najliczniejsze zgromadzenie sióstr służebniczek. Wprawdzie one są troszkę podzielone, że tak powiem, na dębickie, starowiejskie i tak dalej. Chyba są 4 takie prowincje sióstr służebniczek, ale to wszystko są dzieci ojca zakładki, czyli Edmunda Bojanowskiego. I singiel taki też jest jakąś drogowskazem, że można spędzić życie samotne, nie założyć się rodziny z jakichś powodów, ale jednak życie skuteczne, owocne, piękne, głęboko związane z Panem Bogiem. I te wszystkie postacie się tam mają pojawić, a wśród nich właśnie te dziesiątki relikwii. Przecież święci po to zostali wyniesieni na ołtarze, aby byli nie tylko dla nas orędownikami, bo i tak są nasi patronowie, ale drogowskazami mądrego, dobrego, odważnego życia. Stąd taki pomysł, że kaplica chrztu i to wezwanie bądźcie świętymi i drogi do świętości od ścielnicy mają prowadzić do tych różnych świętych, ale do ścielnicy ma prowadzić obraz Trójcy Świętej, no bo od Boga w Trójcy Jednego pochodzi nasza świętość.
I na koniec naszej audycji porozmawiajmy jeszcze o smutnym wątku historii, najnowszej historii parafii. W tamtym roku, pod koniec października, zmarł jeden z kapłanów. Na początku był wikariuszem, później księdzem, który mieszkał na terenie parafii, ksiądz Wojciech Łoś, bardzo młody kapłan.
Miał 10 lat kapłaństwa, 6 lat z tego kapłaństwa spędził tu, 4 lata w Lipicy. Przyszedł do nas więc na drugą parafię. Po roku okazało się, że ma poważne schorzenie, które jest nieuleczalne. Chodziło o tętniaki. I tak naprawdę, jak to lekarze mówili, żył cały czas jakby na bombie. Czyli w każdej chwili mógł odejść. W każdej chwili te tętniaki mogły prowadzić go do śmierci. To też jego szarpanina życiowa, to jest jego znalezienie swojego miejsca. To przecież młody kapłan, wysportowany, jeżdżący na nartach, na rowerze, kochający ogromnie młodzież, poruszający pielgrzymkę góralską. Setki ludzi poszły za nim, kiedy on tą pielgrzymkę zaczął prowadzić. No a potem ta choroba, która go totalnie ograniczyła tego wszystkiego. Więc musiał znaleźć swoje miejsce. Ale muszę powiedzieć jedną, że to swoje miejsce znalazł. Te ostatnie miesiące swego życia poświęcone zresztą domowemu kościołowi, poświęcone spowiednictwu. Tyle, ile mógł zrobić, to robił. Ale także i modlitwy, jego naprawdę zgody na wolę Bożą. Jak powiedziałem, w 10 roku kapłaństwa odszedł do Pana, mając 35 lat. Napisaliśmy w rodzinie Józefa, bo taką gazetę wydajemy, specyficzną zresztą dla naszej parafii, bo to jest taka mała ojczyzna i tak się nazywa ta gazeta w rodzinie Józefa. Napisaliśmy słowa świętego Pawła: w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę uszczegłem. Na ostatek Pan przygotował mi winie zwycięstwa. I myślę, że Wojtek, ksiądz Wojciech Łoś był takim zwycięzcą. Był zwycięzcą nad tą swoją słabością, nad słabością swojej ludzkiej natury, nad przezwyciężeniem też smutku, jakiegoś przygnębienia. Być może przecież człowiek nie siedzi w drugim człowieku, nawet w rozpaczy, nieprzespanych nocy. Mickiewicz powiedział kiedyś, żeby mnie zrozumieć, trzeba być we mnie, a nie obok mnie. Nikt w nim do końca nie siedział. Nikt z nim nie przeżywał tego wnętrza, co się w nim dzieje. Ale mogę powiedzieć, że te ostatnie miesiące świadczyły o absolutnym Bożym zwycięstwie nad tą ogromną, trudną sytuacją, po ludzku trudną, bo oczywiście, że z perspektywy się inaczej wszystko wygląda, natomiast po ludzku było to dla niego na pewno wielkie, wielkie zmaganie, z którego wyszedł niesamowicie zwycięsko i buduje chyba parafian, modlą się nie tylko za niego, ale i do niego, bo mam nadzieję, że oręduje za nami na tą wspólnotę parafianu, którą tworzymy dalej.
Zachęcamy radiosłuchaczy do tego, aby odwiedzili stronę internetową parafii, parafiakalinowe.pl. Tam można znaleźć informacje szczegółowe dotyczące działalności księdza proboszcza i księży wikariuszy i księży pracujących na terenie parafii, a także licznych grup młodzieży i osób dorosłych, starszych, które przy tej parafii się gromadzą. A moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był ksiądz Adam Podbiera, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Krakowie, Nowej Hucie. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!